Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Dzień dobry, Aleksandra Włodarczyk. Zapraszam dziś do domu świętego Łazarza na poznańskim Świerczewie, gdzie schronienie i pomoc znalazły osoby bezdomne i walczące z nałogami. To także spora grupa, która może czuć się mniejszością w naszym społeczeństwie. A oprowadzają nas pani Izabela Siwerska i pan Remigiusz.
Dzień dobry. Izabela Siwerska z tej strony. Jestem kierownikiem domów 1 i 2 w domów świętego Łazarza w Poznaniu. Jesteśmy na ulicy Kołłątaja, gdzie te domy się znajdują. To są takie domy dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności i z nałogów.
Powstały dzięki działaniom Fundacji Dobro się Niesie?
Generalnie pierwszy dom to powstał jeszcze w Fundacji Pro Publico. Potem Fundacja Totatua przejęła ten dom, a następnie właśnie Maciej Białka w sumie z moją skromną pomocą zaczęliśmy, że tak powiem, budować kolejne te domy już pod nazwą Fundacja Dobro się Niesie.
Jak wygląda teraz tutaj stan osobowy? Ile mamy osób, które tutaj znajdują pomoc?
Pod Fundacją Dobro się Niesie domy są około 4 lat, 3,5 roku. Zaczęliśmy, tak jak mówię, od jednego domu, gdzie było 9 miejsc. W tej chwili mamy już 4 domy dla mężczyzn i 1 dom dla kobiet. W tej chwili w domach w Poznaniu mieszka 16 mężczyzn, w Luboniu mieszka 11 mężczyzn, w Kwiatowym Zakątku Świętej Rity, który jest również w Luboniu, mieszka 10 kobiet.
Dołączył do nas pan, jeden z podopiecznych.
Moje imię Remigiusz, jestem podopiecznym domu Świętego Łazarza drugi rok.
Jak pan tutaj trafił?
Moje życie się potoczyło tak, że po prostu niestety wpadłem w te sidła tego uzależnienia. Niestety rodzina się odwróciła. Było coraz gorzej. Trafiłem do schroniska dla osób bezdomnych. Poznałem świetnego gościa, jakim jest Maciej Białka. I będąc po kolejnym moim zapiciu, musiałem podjąć kolejną terapię, bo to był warunek powrotu do schroniska dla bezdomnych. Pewnego, pamiętam, dnia przyjechał Maciek i zaproponował mi, czy bym po prostu nie chciał spróbować stanąć jeszcze mocniej na nogi. I miałem tam jeden problem taki prawny, ale Maciek mi pomógł w tym. No i znalazłem się tu, gdzie znalazłem. Później znalazła się Iza i jest dobrze. Idziemy do przodu.
Jak w ogóle tutaj można się dostać? Czytałam, że bardzo trudno, że bardzo często są długie kolejki.
To też wszystko zależy. Czasami mieliśmy takie momenty, że nie było miejsc, dlatego powstawały kolejne domy. Teraz w okresie letnim czasami jest tak, że po prostu tych miejsc jest więcej. Jeżeli chodzi o takie warunki przyjęcia, muszą być to osoby, które chcą pracować nad sobą, czyli chcą skończyć terapię leczenia uzależnień, taką zamkniętą 8-tygodniową, a potem kontynuować tą terapię leczenia uzależnień w takim trybie dochodzonym. No i chcą podjąć pracę, chcą coś ze sobą robić, chcą zacząć spłacać długi. To jest jakby takim czynnikiem, który powoduje, że czy ktoś zostanie, czy przyjęty, czy nie.
Na jaką pomoc tutaj mogą liczyć? Nie mówimy tylko o tym mieszkaniu tutaj, prawda, o życiu, ale potrzebne jest tutaj cały czas wsparcie takie, żeby wytrwać w tym postanowieniu.
Każdy dom ma swojego kierownika czy takiego opiekuna, który podczas rozmów indywidualnych też ustala taką indywidualną ścieżkę dla każdej z tych osób. Obowiązkiem jest jakby trzymanie się zaleceń, które pacjenci dostają, czy nasi podopieczni po wyjściu ze szpitala, i to właśnie jest ta terapia leczenia uzależnień dochodzona, czy ewentualnie grupy wsparcia AA, więc my staramy się kierować, staramy się jakby towarzyszyć tym osobom, nie wyręczać, tylko towarzyszyć, czyli pokazujemy kierunek, gdzie powinni szukać tego wsparcia, żeby utrzymać jak najdłużej trzeźwość. Oczywiście ja, czy moi koledzy Michał i Dawid, którzy opiekujemy się tymi domami, służymy też pomocą w sensie rozmową. Jeżeli są jakieś problemy finansowe, też pokazujemy miejsca, gdzie można otrzymać na przykład pomoc prawną, taką darmową. Sami też, jeżeli jest to w naszych możliwościach, pomagamy w, nie wiem, pisaniu różnych pism, czy mamy darczyńców, którzy czasami nam pomagają w rozwiązywaniu różnych takich bieżących problemów naszych domowników.
Tacy sami.
Jak był pan w tym swoim najtrudniejszym okresie w życiu, to czuł się pan jak w takiej bańce?
Znaczy, ja powiem może tak. Dla mnie to był wielki wstyd. Czułem się taki może niepotrzebny, ale spotkałem wspaniałych ludzi, dobrych ludzi. I za każdym kolejnym dniem, kiedy tu jestem i tu już prawie 2 lata, wiem, że warto być trzeźwym, warto żyć, bo spełniam jakieś tam swoje jakieś małe marzenia. Jak ja to mówię, do przodu.
Był pan wśród tych osób wykluczonych, bo nie ukrywajmy, że społeczeństwo bardzo jednoznacznie traktuje osoby bezdomne albo osoby, które są w stałym takim uzależnieniu. To czego panu najbardziej brakowało? Albo gdyby nie było pana Macieja, to czy miałby pan w sobie tyle sił, żeby jednak spróbować wrócić do życia takiego normalnego, powiedzmy?
Na pewno brakowało mi bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa i na pewno, gdybym nie dostał tej pomocy, to nie wiem, czy byśmy jeszcze dzisiaj rozmawiali. No, choroba jest chorobą, ale jest bardzo ciężką chorobą. Bardzo dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego i jest nieprzewidywalna. Podstępna jest bardzo, nie?
A w jaki sposób u pana się zaczęła? Czy to było jakieś takie kłopoty w rodzinie, czy po prostu koledzy?
Znaczy, generalnie powiem jak zawsze na początku niewinnie, bo przecież miałem żonę, mam syna, już dorosłego. Ja nie mogę zwalać winy na towarzystwo, czy na kolegów, czy no, na pewno też jakieś problemy. Miałem świetną pracę, gdzie miałem kontakt z ludźmi i, no i to się tak niewinnie, od kieliszka do kieliszka, od imprezy do imprezy.
Jak długo trwało to bycie w takim zawieszeniu, w takim właściwie nie wiadomo jakim stanie, zanim zaczęła się realna praca nad sobą?
Znaczy, generalnie u mnie w granicach 20 lat. Takim na ogół. Na początku człowiek sobie nie zdaje sprawy. Wyklucza pewne tam zachowania, sposoby bycia, życia. Po prostu człowiek tego nie zauważa. Ja mówię, ja miałem bardzo dużo, no ale straciłem to.
Jak pan sięgnął dna, albo jak w pana mniemaniu, jak długo był pan na dnie?
W moim przypadku było bardzo krótko. I szanuję to. I szanuję to.
Oh, skończę wreszcie dniu, skończę wreszcie dniu, ni kroku dalej, skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu, przez takie dni jak ten tu, chodzę blue. Dzień nie zawsze we mnie wierzy, tym mnie zważy, tamtym zmierzy. Noc jest lepsza, noc się do mnie nie przypieprza. Adieu, z dnia się wynoszę, noc o azyl proszę. Proszę.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.
Wracamy do rozmowy z panem Remigiuszem i z panią Izabelą Śliwerską. Jesteśmy w domu świętego Łazarza na poznańskim Świerczewie. Przychodzą tutaj nowe osoby. To jest pan dla nich takim przykładem, że można z tym walczyć i można, nie wiem czy pokonać, bo to przez całe życie jest pewnie już walka, ale że można nad tym zapanować.
Powiem pani, to nie może być walka. Jak będziemy walczyć, to przegramy. A trzeba walczyć, by żyć.
Walka o życie.
No dokładnie. Każdy z nas jest inny, każdy ma swoją historię, każdy ma swoje jakieś przeżycia. Tak naprawdę to... No i przemyślenie na pewno jedno z takich jest, że dać sobie pomóc. A w tej chorobie jest coś takiego, że człowiek nie potrafi prosić o pomoc. I to jest jeden taki, mi się wydaje, czynników, że wstyd, tak.
Jak pan idzie ulicą, to czasem pan też widzi takie osoby, które się wstydzą.
No powiem pani, że to nie jest łatwe, żeby przykładowo podejść do takiej osoby, bo człowiek zaraz musi coś na załącza, nie? Jakieś wspomnienia na pewno wracają i wiem, że powinniśmy, ale nie jest to łatwe.
Pani Izo, tutaj każda historia jest właściwie inna, prawda? Każde dojście do tego krytycznego momentu, że albo przeżyje, albo nie, to są czasem, myślę, że bardzo dramatyczne historie.
Dokładnie. To czasami bardzo trudno określić, od czego się to zaczyna. Czasami, tak jak u Remigiusza, tutaj się zaczyna to bardzo niewinnie. Czasami jest to samotność gdzieś, nie wiem, na przykład wyjazd za granicę, praca samotna gdzieś za granicą, oddzielenie od rodziny powoduje, że osoby właśnie sięgają po ten kieliszek, taki uśmierzacz bólu, uśmierzacz tęsknoty. Myślę, ja tak pracując z tymi osobami widzę, że wszystkie te osoby są osobami bardzo wrażliwymi. Często są to osoby nadwrażliwe, które w ten sposób radzą sobie z emocjami, nie umiejąc sobie radzić normalnie. I myślę, że poznanie tutaj właśnie tych mechanizmów radzenia sobie z emocjami jest też jednym z kluczy do wychodzenia z kryzysu bezdomności i nałogów.
Tak jak tutaj pan Remigiusz już powiedział, my się wstydzimy, nie jesteśmy często nauczeni w ogóle rozmawiać o swoich problemach, o tym, co w nas siedzi. Łatwiej czasem sięgnąć po jakiś taki zastępczy środek.
Dokładnie tak. Myślę, że czasami właśnie te problemy z alkoholem to albo są problemy już pokoleniowe, że rodzina gdzieś też ten alkohol jest obecny, ogólnodostępny i obecny na co dzień. Nie rozmawia się wtedy z dziećmi. Jest to samotność od dziecka. Brak miłości. Myślę, że to są takie brak głębokich relacji z rodziną, z rodzicami, bo mamy często właśnie pracują, jakoś spróbują ratować tą rodzinę, na przykład tata jest uzależniony, a to dziecko jest samo. I potem powtarzają błędy często swoich rodziców, na przykład.
Czasem właśnie z naszej strony też jest wstyd, na przykład w stosunku do bliskich. Jak mogę pomóc, to lepiej zostawię.
Ja myślę, że tak jak powiedziałam już wcześniej, że to są ludzie bardzo samotni często. Ludzie w kryzysie bezdomności, którzy są na ulicy, im nie brakuje jedzenia, im brakuje często rozmowy, uwagi drugiej osoby. I ja mam takie marzenie, żebyśmy się nie bali podchodzić do tych ludzi, zapytać, co im potrzeba w tej chwili. I zazwyczaj to jest rozmowa. To jest powiedzenie o swoich problemach, nawiązując z nimi relacje, bo my tu jako fundacja też prowadzimy street working, czyli wychodzenie do ludzi wykluczonych. Ja też wychodzę do tych osób i zbudowanie takiej relacji często powoduje to, że te osoby zaczynają pragnąć zmiany. Pamiętajmy, że osoba będąca na ulicy, ona już trochę nie widzi innego wyjścia, innych możliwości. A my możemy być takim kanałem, przez który ta osoba zobaczy, że jest coś warta, że ma godność i że może jeszcze normalnie funkcjonować w społeczeństwie, że są ludzie, którzy pomagają, są miejsca, gdzie mogą się wygodnie wyspać, najeść i znaleźć pracę. Od tego się zaczyna. Ja wiem, że często jest tak, że osoba na przykład gubi dowód osobisty i ona się czuje kompletnie już nikim. Mówi, no co ja mogę?
Totalnie wykluczona z życia, tak jakby jej nie było w społeczeństwie.
Tak, dokładnie. Mhm. Mówi, no jak pracę znajdę? Jak nie mam dowodu nawet, nikt mnie nie zatrudni. I prozaiczne zaproponowanie, to ja ci pomogę. Zrobimy zdjęcie, bo mamy współpracę właśnie z fotoakademickie w Poznaniu, gdzie bezdomni mogą sobie zrobić zdjęcie. Zawiozę cię do urzędu, nie wiem, miasta, złożymy wniosek i będziesz miał dowód za chwilę. I to już jest pierwszy krok, już jest jakaś nadzieja. My często właśnie dajemy tym ludziom nadzieję, a potem pomagamy właśnie, czy mamy tutaj też spiżarnię Caritas, gdzie mogą korzystać z żywności w naszym domu, bo też pomagamy od tej strony jakby. Ale to już jest następny krok jakby. Wygodne łóżko, jedzenie, to już jest.
Magazyn o mniejszościach.
No jest taka fundacja jak nasza, Fundacja Dobro się niesie. Można wejść na stronę, mamy ulotki, można wydrukować taką ulotkę, można spisać sobie numer telefonu do naszej fundacji, bo też mamy takie interwencje, że na przykład osoba spotyka osobę bezdomną, jest bezradna i dzwoni do nas. I my wtedy już działamy, tak systemowo bym powiedziała. Są też inne miejsca pomocowe w Poznaniu, tak? Są jadłodajnie, można pokierować, ale mówię, najlepiej po prostu do osób, które się tym zajmują, tak jak my, a my się zajmiemy dalej. Żebyśmy my mogli pomagać, no musimy mieć na to środki, bo utrzymujemy się tylko z dwóch źródeł. To są darowizny właśnie od osób, które mają wielkie serca, same nie mogą albo nie chcą pomagać fizycznie i nasi podopieczni również partycypują w kosztach utrzymania naszych domów. Ale 70% jakby całej kwoty potrzebnej na pomoc to jest właśnie z darowizn. Więc ta pomoc jest nam ogromnie potrzebna, jeżeli ktoś nie wie, co ma zrobić, jak ma zrobić, to bardzo prosimy też w tym miejscu o wpłaty.
Panie Remigiuszu, pan pracuje, od 2 lat tutaj mieszka. Co będzie dalej?
Ja żyję tą nadzieją, że kiedyś będę miał własny kąt. Osobę, która mnie kocha, którą ja pokocham. I nie żyję dniem dzisiejszym, bo po prostu mam jakieś plany, ale wiem, że muszę być uważny. Trzymać się pewnych zasad, reguł, żyć z tą chorobą, nie poddawać.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.